Witam Ciebie serdecznie.
Ja również witam Cię w takim, powiedziałbym, staram się znaleźć jakieś pozytywne aspekty piątkowego poranka.
A co się stało?
Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich się wszyscy znajdujemy.
Minorowo zacząłeś. Morowo, coś nie czujesz.
Natru jest morowy.
Czyli trzeba dodać in, minoro, minory, to jest różnica.
Majorowy.
Dobrze, mój drogi. Możemy wejść tutaj w powody takiego stanu, bo to jest taki słoń w pokoju też z drugiej strony. Możemy rozmawiać o tematach NBA, a też z drugiej strony część ludzi będzie chciała tak usłyszeć między naszymi słowami, czy coś, co my myślimy, co nas tręczy, czym my żyjemy. Nie wiem, jak głównie wódkę piję.
Gdzie jest puls palmy?
Gdzie oni naprawdę są? Będą wyczekiwać jakiś... No nie wiem, więc jak chcesz. Możemy pójść we wszystkie strony. Ja bym chciał tutaj przyciągnąć, skoro już słuchaczy tutaj mamy ze sobą, to chciałem im część słuchaczy, bo na pewno nie jest to całość słuchaczy, że tak powiem, między słowami, bo widać że takiej sytuacji w historii szóstego gracza jeszcze nie widziałem. O tak, z naszej perspektywy, przynajmniej oceniając to, co się dzieje, widać, że rzeczy się dzieją i nie dzieją się u nas. Więc dla osób, które są u nas, jeszcze są z nami, kurczę, to brzmi jakby jakiś Armagedon zaraz miał się stać. To jest dobry moment, mój drogi, żeby czy to jest dobry moment, żeby jakąś trzecią wojnę zrobić teraz? Na świecie?
No wiesz co, biorąc pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych przez taki krótki moment będzie takie bezkrólewie, to chyba idealne.
Dobrze, więc jeżeli ktoś by chciał, jeżeli ktoś o tym myślał, to właśnie tu też usłyszał i może mamie powiedzieć. Mamo, w Palmie też powiedzieli, że to jest dobry pomysł.
Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 4 lata temu Izrael zrobił jakąś taką, w czasie tego bezkrólewia zrobił jakąś taką dosyć agresywną akcję i tak właściwie nie było żadnej reakcji Stanów Zjednoczonych, no bo nie bardzo miał kto zareagować.
Jak się komuś 4 miliardy wypłaca, to...
Komu chyba?
To. Amerykanie Izraelowi. Ile Izrael pieniędzy dostaje od Amerykanów?
Ale
dlaczego tak dużo?
W sensie dostaje tak budżetu?
Ty wiesz, o czym ja mówię. I ty się mnie nie pytaj. To nie wiesz. Dobrze.
Nie wiem.
Nie
ale...
wiesz? No Amerykanie przecież Izraelowi dają mnóstwo pieniędzy.
Ale w sensie tak gotówkę?
Nie, mój drogi, bitcoinem. W chlebie. W macy. Dobrze, mój drogi, dla osób, które tutaj przyszły, zawsze się możemy o Izrael też pokłócić.
Nie, ale to nie wiem, czy...
Aborcja
i to taki w ogóle taki chleb powszedni Polaków.
To jest taki żart w ogóle. Jak ja zobaczyłem temat, wrzucanie nam tematu aborcji, pomyślałem sobie, Boże, to kojarzy ale... mi się... Poczekaj. Chciałem. Kojarzy mi się z prawem, które zapomniałem, jak się nazywa, to jest to prawo. Jak szybko jesteś w stanie przejść do nazizmu, do zarzucenia komuś nazizmu?
Albo, że jest lewicowym nazistą.
Trzecim zdaniem. Okazało się, że Ryszard Terlecki, który swoją drogą zrobiłby furorę w berlińskich gejowskich klubach, przeszedł do nazizmu już chyba w drugim, trzecim zdaniu w ogóle. Okazało się, że tak.
To jest śmieszne, że nikt nie mówi na niego pan Terlecki, tylko pan Butapren.
Chodzisz, że klei włosy, tak? O to chodzi, czy co?
Niekoniecznie.
Ciągnie
niekoniecznie
klej?
Włosy, tylko klei. Chyba, że w nosie.
Chyba, że ciągnie coś innego jeszcze. I wiele innych rzeczy ciągnie. Dobrze. Mój drogi, dobrze. Zostawmy to. To było wszystko, co mam na...
To było wszystko.
Ja mam 5 dat, mój drogi. 5 dat, pewnych dat. Rzeczy, które są pewne. Chcesz usłyszeć?
Tak.
Dobrze. Od 16 października do 16 listopada, teraz aktualnie, odbywają się spotkania z graczami z draftu 2020. Na początku te spotkania były Zoom i tylko, czy mogę cię dotknąć przez internet, a teraz się troszeczkę zrobiło bardziej tak, wiesz, no, jak
nie,
powiedzieć,
nie,
że tak powiem...
Nie wiem, czy jeżeli powiesz, to ja będę cozy,
tak trochę, możesz mnie dotknąć za kolano, patrz, coś takiego.
Mogę tak coś dodawać od siebie, czy...
Tak, dobrze, spotkałeś?
Nie wiem, czy widziałeś, ale wczoraj Anthony Edwards dunkował przed LeBronem Jamesem i Anthony Davisem. Mm-hmm. I tam...
Tak, tak. I Tyrese Maxey, oni już mieli ten swój pro day, tak, w ESPN 2. Tak. To już się wydarzyło, tak? Ostatniej nocy było?
Tak, mm-hmm. Nie wiem, czy widziałeś, że on tak zadankował dwa razy i LeBron tak spojrzał na zegarek.
Co robił takie... LeBron tam?
Jest to chyba jakaś akcja promocyjna.
A.
No wiesz, no tam wchodził w tych majteczkach do Dodgersów. Jak to jest? Jaki jest ten śmieszny rym? Że... cholera. Re... zaczyna się od re, a potem jest eight, tak to, że to się tak...
Dobrze, w każdym razie, jesteśmy
powtórka, w rynku. Powtórka z 1988 roku. Kiedy oba te zespoły zdobyły mistrzostwa.
O czym mówisz?
O Dodgersach.
Kto to jest Dodgers?
Dodgers, Los Angeles Dodgers. Dodgers.
To ci, co z Bostonu zabrali Mookie Betts'a.
Beberufa.
Dobrze, to już wyczerpaliśmy temat spotkań z graczami z draftu, jesteśmy już w baseballu. 30 października mamy deadline, to jest dzisiaj. Do dziś można odstąpić, do dziś. Albo Liga, albo Związek Graczy może odstąpić od dogadywania nowego CBA i powiedzieć, że będzie lockout.
Tak?
Albo do dzisiaj dogadać nowe CBA. Ja już do końca nie wiem, czy to jest deadline na to, żeby do dziś dogadać nowe CBA, czy też tylko do dzisiaj można uruchomić...
Nie dogadać, nie. Uruchomić tą procedurę
wypowiadania. Dokładnie.
Wypowiadania, czyli jeżeli możesz wystąpić chyba, tak?
No, czyli do dzisiaj można to zrobić. Czyli jeżeli dzisiaj nie zrobią, to wydaje się, że mamy sezon. Tak mam to czytać? Też nie.
Nie.
Więc w gruncie rzeczy nie do końca wiadomo, co to jest za data. A co ciekawe, bo pisałem o tym newsa i sam nie wiem. 18 listopada...
Ale czy to nie jest tak,
ale
że
ty
to
nie
jest...
jesteś pewien tego też. Nie wprowadzajmy ludzi w błąd.
Ale to ty już wprowadziłeś, bo napisałeś
newsa. Ja nie powiedziałem. Ja nie wprowadzam w błąd. Ja powiedziałem, że nie wiem, co napisałem.
Okej.
No, więc teraz
to gorsze. Ale przynajmniej szczerze.
Szczerze, naprawdę nie wiem, na co jest deadline dzisiaj. Powiedz, może ty wiesz?
No ja uważam, że wiem.
No?
Tak uważam. Ja uważam, że to jest deadline na odstąpienie od tego, więc ono będzie trwało, albo możesz tam skrócić ten okres jego obowiązywania.
Rozumiem, że tylko dziś możesz odstąpić od CBA?
No nie, ale ono nadal będzie obowiązywało, nie wiem, przez tam rok czy dwa, ale potem jest jakby taka przyspieszona procedura skrócenia tego terminu.
A, chodzi o to, że możesz odstąpić teraz od CBA, który się skończy w 2023 czy 2024 roku, tak?
Tak.
Aha, dobrze. Czyli to też jest w zasadzie deadline na coś innego, nie?
Tak.
Dobrze. 18 listopada mamy draft. To jest najpewniejsza z dat, o niej wiemy. Bo wiemy, co to jest draft, będzie przebiegał online. To już jest. Ale to też nie jest na 100%, jeszcze na 150% zaklepane.
Ale czy będzie jednak zielony pokój?
Nie, będą się widzieć tylko w Zoomie.
No nie, ale to mówisz, nie jest zaklepane. W sensie 18 nie jest zaklepane.
Nie jest zaklepane na 150% 18 listopada. Ma być. Prawdopodobnie będzie. 13-15 maja w przyszłym roku. Mamy Hall of Fame z tego roku, czyli Kobe Bryant, Duncan i Kevin Garnett. Ta ceremonia została przesunięta na maj i Mistrzostwa Świata w koszykówkę zostały przesunięte na 25 lipca, 7 sierpnia 2021 roku. I to jest wszystko, co mam.
Ale a jak to się ma do Olimpiady?
Nie wiem.
Aha. Olimpiada powoduje, że nie będzie Mistrzostw Świata w koszykówce?
Ta data jest Mistrzostw Świata już ustanowiona. Mhm. Została ustanowiona kilka miesięcy temu. Więc może się też, wiesz, zdążyło coś już zmienić. Nie widziałem, żeby się coś miało zmienić, więc... A jak to zostanie rozegrane? Nie jestem z FIBA. Nie mój interes. Dobrze, mój drogi, w tym tygodniu mieliśmy kilka dosłownie rzeczy, które się wydarzyły. Mieliśmy taki wolniejszy moment bodajże, był to wtorek i poniedziałek. I potem mieliśmy taki boom, szokującą dla ciebie informację, ponieważ wbrew temu, co przewidywałeś, Daryl Morey nie został trenerem reprezentacji Hongkongu w koszykówkę, ani GM-em, tylko ani nie zamienił się w roślinkę doglądającą NBA, tylko został prezydentem, zostanie prezydentem Philadelphia 76ers.
Ty z kolei nazwałeś to chaosem.
Całą sytuację w Philadelphia 76ers, to co się dzieje w 76ers, nazywałem chaosem. Tak.
I tego właśnie nie zrozumiałem trochę.
Proszę.
Dlaczego chaos, a nie przebudowa? Przebudowa z głową, gdzie masz, zatrudniasz profesjonalistów.
Trenera swojego ulubionego najpierw zatrudniasz.
No dobrze.
A potem zatrudniasz prezydenta. No to jest pierwsze no-no, które robi się konstruując klub koszykówki. Najpierw zatrudniasz prezydenta, żeby prezydent mógł zatrudnić swojego trenera i potem konstruujesz drużynę. Nie zawsze to tak wygląda, ale to jest taka rzecz, która może nas prowadzić do tego, że na przykład że w trakcie sezonu będziemy mieli plotki o tym, że może Doc Rivers to Morey by go nie chciał, a potem będziemy słyszeć o tym, że może Ned Cohen, czy Joshua Harris, czy oni się wszyscy nazywają jak z jakiegoś nowojorskiego, żydowskiego kółka prawniczego. Alex Zucker, czy ci wszyscy właściciele Philadelphia 76ers myślą inaczej zupełnie niż Daryl Morey. To jest chaos. Chaos to jest to, gdzie masz czterech czy pięciu ludzi, którzy są właścicielami klubu, trzech, potem jest jeszcze Zucker, który niby ma odejść, ale jest. Oni chcą podejmować decyzje, mają kukiełkę Eltona Brenda, którym się, no nie wiem, no, używają go po prostu.
Używają
go jak chcą, przenoszą go ze stanowiska na stanowisko. Zatrudniają Doca Riversa, gdy tylko ten pojawia się na rynku, bo prowadzą do tego czasu swój proces i nagle Doc Rivers się pojawia, robią wszystko, wysyłają samolot po Doca Riversa, pamiętasz, to było chwilę, 24 godziny. Wysyłają samolot po Doca Riversa, on już jest w Filadelfii, przytulają go i Doc Rivers zostaje w Filadelfii, zostaje trenerem i podobna sytuacja wydarza się z Darylem Moreyem, gdzie tuż po tym, jak Daryl Morey okazuje się, że on będzie spędzał czas z rodziną teraz, z córką, z drugą córką.
Kłamca!
Wrzuca się... Bo to jest ciekawe teraz, jak oni się tam dokładnie rozstali w Houston, o co to chodziło, bo przecież dziś zwłaszcza widać, że to było takie pieprzenie, że tak powiem. Wszyscy się kochamy i rozstaliśmy się, wtedy czuliśmy, że to nie o to chodzi. No i zatrudniają Daryla Moreya nagle, zupełnie zatrudniają też człowieka, który przez 15 lat, zwłaszcza gdy Leslie Alexander, dobrze mówię, był właścicielem Houston Rockets, pozwalał mu robić wszystko to, co chce. I on idzie teraz do organizacji, która nie wiadomo, kto podejmuje decyzję i ja się nie zgadzam zupełnie z tym, co Adam napisał Szczepański chyba w trzecim akapicie, że z takim przekonaniem napisał, że Philadelphia oddaje Darylowi Moreyowi teraz całe dowodzenie. Tu mi jedzie. Błagam. To jest chaos. Ja to napisałem, więc nie wiem, czy ty czytasz już tylko nagłówki, czy czytasz, co ja piszę.
Nie, ja chcę powiedzieć coś innego, czy nie trzeba na to spojrzeć inaczej, że jakby zachowujesz się w ten sposób, że szukasz, cały czas jesteś aktywny na rynku i szukasz najlepszej opcji, jeżeli pojawia się ktoś, kogo możesz...
A to jest najlepsza opcja?
Zgarnąć, to robisz.
A to jest najlepsza opcja?
No, być może tak trzeba na to patrzeć. No.
Czy to też właśnie myślenie o tym, że szukasz najlepszej opcji, czy to nie jest właśnie myślenie, które ja zarzucam Darylowi Moreyowi? Ty teraz je pokazałeś. Że to jest myślenie o szukanie najlepszej pojedynczej wartości. Bo problem Daryla Moreya, mój drogi, jest taki, to fajnie widać, jak się ogląda, ogląda się koszykówkę teraz, czy koszykówkę kiedyś. Problem Daryla Moreya jest taki, że on nie potrafi skonstruować drużyny koszykówki. To jest problem Daryla Moreya. Jedyna drużyna koszykówki, która była drużyną, patrzyłeś na nią i czułeś coś, to była i tak ta nielubiana przez wszystkich za styl gry, ale no jednak była to drużyna z Chrisem Paulem. Pierwszy sezon. drugi sezon. To było. Tam coś, coś było. Czuć było, że patrzyłeś na to i że to jest team. Twardy team, PJ Tucker, Eric Gordon. Mieli swoje momenty. Ale teraz po latach to wszystko już rypło, gdy on odszedł.
Nie wiem, to takie
czy to nie był po prostu, czy to nie był po prostu Chris Paul? Czy to nie był po prostu Chris Paul w tym wszystkim? Czy to nie był Chris Paul? Jeżeli już mówisz o tej pojedynczej wartości, czy tą wartością, która zrobiła nagle team z drużyn Daryla Morey'a, ja się mogę cofnąć do teamów Daryla Morey'a, fajnych teamów, Scola, Lowry, pamiętasz, Chuck Hayes, to były fajne drużyny, które, które wygrywały 40 meczów. Bardzo fajne drużyny, to były dobre drużyny. Shane Battier, Yao Ming. I potem zaczęło się to, muszę mieć gwiazdę, nie patrzę na nic, muszę mieć gwiazdę. Ja już za dużo powiedziałem o Darylu Morey'u.
No ale nie, to wiesz, znaczy można mieć bardzo krytyczny stosunek do Daryla Morey'a i być może słusznie, ale, ale czy nie, nie, nie jest jednym z najlepszych generalnych menadżerów tej ligi?
Okej, ale co to znaczy do końca? Bo mówię, w sytuacji, gdybyś wpuścił, gdybyś był na przykład Jamesem Dolanem, to jest śmieszne, nie? Ale pamiętaj, że jak James Dolan był namawiany przez ludzi w Nowym Jorku, żeby w końcu dał, żeby w końcu przestał podejmować te decyzje i oddał management, władanie jednej osobie i Phil Jackson na białym koniu wjechał wtedy. Ten koń był stary, w zasadzie to nie był już koń. Trudno powiedzieć, co to było pod nim. Nie była to Ginny Bass też. I w takiej sytuacji, gdyby Daryl Morey dołączał, to ja bym powiedział okej. Okay. Dobrze, znaczy okej, no już sam Morey moim zdaniem powinien zrobić sobie rok przerwy od koszykówki, ale okej, dobrze, jest, ma ogromną determinację, wielką, wiesz, chęć udowodnienia i tyle, i dostaje Daryl Morey New York Knicks do działania. To jest inna sytuacja niż ta, do której wchodzi w Philadelphia 76ers. Już nie mówię, wiesz, bo co, co jeszcze temat, który jest... podkreślany był od dwóch dni, to czy Doc Rivers i Daryl Morey to w ogóle jest, wiesz, ta sama bajka i td. I tp. I do tego jeszcze nakładasz właścicieli, Eltona Branda i to wszystko.
I na to nakładasz Simonsa nierzucającego za trzy
i błąd drużyny, tak.
I Embida.
Tak, i oryginalny Adam Ewa błąd, wiesz, ten wielki grzech, który został popełniony skądinąd przez człowieka, który jest dosyć podobny. Wiesz, bo to jest taki problem z Morey'em i z samym Hinkiem. Ja się też absolutnie widzisz jednym i drugim. Jeden i drugi potrafią... jeden i drugi znają się na rzeczy, ale nie na wszystkim się znają.
No, czyli...
No, w sensie oni nie są tak... Oni, ani jeden, ani drugi nie są tak dobrymi generalnymi menedżerami. Oni mają bardzo dobry PR wśród piszących o koszykówce, bo pokazują i robią rzeczy, dzięki którym my możemy się uczyć CBA. Ale to nie jest wszystko, jeśli chodzi o pracę generalnego menedżera. To nie jest wszystko. To matematyka, liczby, wyszukanie wartości, co jest ten, to nie jest wszystko. Jest jeszcze taka, wiesz, ogólna wizja, którą na przykład Jerry West miał. Jak powinna wyglądać drużyna koszykówki, jak powinna grać ze sobą. I może to jest ta różnica, jak może to jest to, czego gdzieś tam jednak brakuje Morey'owi, Hinkiemu?
No a który generalny menedżer bardziej zrewolucjonizował tę grę niż Morey?
Przepraszam, ale rzucać za trzy z rogów boiska i rzucać za trzy zaczęli już San Antonio Spurs. Więc spokojnie. No dobrze, zdobywali mistrzostwa i Popowicz wygrywał z Philem Jacksonem, wiesz, w playoffach ile? 4 razy z 5? Mało kto pamięta.
No dobrze, ale kto uczynił z tego religię, którą wszyscy jakoś tak podążyli, no?
To tak, to trzeba też mu oddać. Mhm.
Ja, wiesz, no, zastanawiam się po prostu krytycznie do tego, co ty napisałeś o chaosie, czy wiesz, czy jak nie masz, czy jak masz gracza albo działacza, którego uważasz, że może stanowić upgrade, no to go po prostu bierzesz. No, jeżeli okazało się, że Doc Rivers pojawił się na rynku, no w ciągu 48 godzin tylko z tego rynku zdjęliśmy. No uważamy, że jest wartością dodaną. No tak samo...
Ty się nie zgadzasz z tym. Bo powiedz teraz, co ty myślisz o tym?
Nie, no ja
powiedz, co ty myślisz o tym, a nie próbujesz stworzyć linię, która będzie kontestować to, co ja napisałem w tekście. Powiedz, co ty myślisz, bo przecież, no przepraszam ciebie, mój drogi, to ty się śmiałeś z Doka Riversa. Rzucałeś go, kłałeś na niego.
No, ale nie, ja myślę...
większego hejtera Doka Riversa niż ty.
Ja nie twierdzę, że to się uda, czy jestem wielkim orędownikiem tego, ja tylko się zastanawiam.
No więc mów, co myślisz? Jesteś tu po to.
No ale właśnie mówię ci, że zastanawiam się po prostu, czy to nie jest, czy w tym nie ma metody, no. Mhm. Czy zgarniasz po prostu...
To odkrywcze, zgarniasz najlepszy talent dostępny na rynku.
Tak, tak.
Mhm. I Doc Rivers jest, tak, najlepszym talentem, który był dostępny na rynku.
Być może dla Filadelfii był, no, okazuje się,
że był. Mówimy o Filadelfii,
ale
właśnie
jest?
Mówimy o Filadelfii.
Nie wiem.
No właśnie,
nie wiem.
No właśnie. Nie wiesz? Czyli dajesz nie. możliwość, że jednak Doc Rivers był najlepszym wolnym? Dobrze, nie będę ci cisnął.
Nie, no,
dobra.
Filadelfia uznała, że był, no. Mhm. Teraz ściągnie jeszcze sama Kazela, więc w ogóle będzie powtórka z Clippers. Nie wiem, no intrygujące jest to rzeczywiście, jak będzie wyglądał jakby ośrodek decyzyjny w Filadelfii, kto tak naprawdę będzie zarządzał, czy to co powiedział Adam, że teraz Mori będzie ustawiał do Kalibersa i mówił mu, kim ma grać, czy Elton Brand będzie tak biegał wiesz, z herbatą pomiędzy pokojami do Kaliversa, co powie na to, gdzie w tym wszystkim są zawodnicy, co myśli Embiid, co myśli Simmons, czy nieunikniony jest w tym momencie jakiś blockbuster z udziałem jednego z nich, czy koszykówka, którą przez 15 lat wysublimował Mori do poziomu bursztynowej komnaty sprawi, że Embiid będzie musiał odejść, no bo ta koszykówka chyba po Yao Mingu to tam nigdy nie było klasowego i centra i nie było nigdy polowania na centra. W związku z tym pytanie, czy Mori teraz dokona jakiejś zmiany religii i uzna, że wracamy do centra i obudujemy Embida czterema rzucającymi graczami.
Ja bym chciał, żeby okazało się, że tak naprawdę Mori chciał otworzyć to, co... Boże, kto był GM-em. To, co Houston Rockets robili w latach 90. Że o to mu chodziło, że on chciał mieć zespół wokół Hakima Olajuwona i czterech rzucających. I wyrzuca Bena Simmonsa i zostawia Embida. To bym chciał, żeby coś takiego się wydarzyło.
I bierze Jamesa Hardena?
Ja nie wiem, czy z Hardena da się jeszcze zrobić koszykarza wygrywającego w drużynie. Czy on nie nabył takich nawyków przez ostatnie 5 lat. Czy po prostu jak nie będzie miał piłki, to czy on nie będzie stał z boku i patrzył. Nie jestem zbytnio fanem. To też jest, widzisz, taka właśnie wartość, dodanie wartości. Ale jaka jest wartość, przepraszam, Jamesa Hardena w playoffach? Czy James Harden jest top ten graczem NBA w playoffach ostatnich 10 lat?
No nie, na pewno
może
nie.
Ledwo? 9, 10? Nie. Ale jak nie jest, to kim on jest?
No nie jest, chyba nie jest.
Przez ostatni tydzień usłyszałem takie, musisz szanować Jamesa Hardena, to w końcu MVP, a Stephen A. Smith coś mówił. Boże, mój drogi Stephen A. Smith, jakby koszykówka się nie różniła w playoffach i w sezonie regularnym, to może bym tak powiedział. W sierpniu Elton Brand, po przegraniu 0-4 z Boston Celtics, powiedział, I'm not looking to trade Ben or Joel, I'm looking to complement them better. Tak powiedział. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, czy Mori nie przehandluje jednego albo drugiego. Ja typuję, że niestety nie. Tak na końcu to jest moja puenta, że on nie przyjdzie do Filadelfii. Może się mylę, chciałbym się mylić, o tak powiem ci, bo chciałbym się mylić. Chciałbym, żeby oni zostali rozbici. Znaczy ja już w sumie w zasadzie nie wiem, czy tego chcę, bo nie mam już jakiegoś takiego wiesz, związku emocjonalnego dużego, z Embidem, więc już tak, wiesz, nie kibicuję mu, żeby się wszystko stało tak, żeby Joelowi i Embidowi było najlepiej, a sama Filadelfia to tak mnie, wiesz, interesuje, jak, wiesz, Filadelfia ogólnie, więc wydaje mi się, że tak napisałem w pierwszym zdaniu, no ile mamy mieć dowodów już, że to nie działa razem, że Ben, Simmons i Joel Embid, ile razy, bo to jest kolejny rok, gdy ja piszę, zacząłem szukać...
Ale to jest dopiero drugi rok, kiedy to nie działa? Może Brett Brown nie był dobrym trenerem? Może Doc Rivers będzie potrafił ustawić tych dwóch graczy. Ja uważam, że oni zasługują jeszcze na ten jeden rok wspólnej gry. Bo musisz, chyba że masz taki transfer przed sobą, czy na stole, gdzie bierzesz gracza top 10, top 15 tej ligi, który jest poniżej 25 roku życia. No i tylko pytanie, czy jest taki gracz w ogóle na stole?
A Warriors, a Handel's Warriors...
ale kto?
Ja nie wiem, czy bym Jamesa Wizemana nie chciał jednak wybrać z jedynką niż mieć Embiida z kontuzjami i z kontraktem.
No ale wiesz,
ale Philadelphia też chce wygrywać chyba, więc ona nie wejdzie w taki deal, żeby przyszłość tutaj nagle brać i tyle.
No ale dobrze, no James Wiseman i dobrze, czy Wizeman, jak mówisz?
Wizeman. Ja zostanę przy tym.
Że to tam z tych Słowian połapskich, tak?
Z Ustki chłopak jest, no.
Wizeman
z Ustki.
Wizeman.
A tak zupełnie serio, miałem kolegę Michała Wizę. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dobrego kolegę. On się nazywał Wizę. Był taki dosyć duży, więc on trochę był Wizeman. Chyba stąd tak mi się w głowie. I nie oddam tego. No więc, no.
No ale dobrze, no to dobrze. Oddajesz Embiida, ale kogo chcesz, to kleja tą stronę.
Draymond Green nie pasuje do Simonsa, ale może gdzieś jakoś w ten sposób kombinujesz. Bo typujemy, że Warriors chcą oddać Draymonda Greena, tak? Ty typujesz? Jak w końcu?
Ja tak typuję.
No, że wiesz, że to się wydarzy w tym sezonie, więc może tu jest jakiś deal, może to jest deal jakiś. Green, Embiid, pick. Może nie ten pik, tylko pik kolejny, może Minnesota, może coś takiego. Ale z drugiej strony Draymonda też wchodzi w kontrakt.
Mało.
I co też nie jest fit do Simonsa. A może lepszy jest przez to, że gra...
Ale Wiggins jeszcze do tego?
Wiggins nie. Właśnie Wiggins to nie jest gracz, którego weźmie Mori. Mori, ale widzisz, to też z drugiej strony. Czy to jest Mori? Czy to na pewno Mori? Boże. Pamiętaj, że Doc Rivers jeszcze niedawno temu był prezydentem Clippers i podejmował decyzję. No.
Wydaje mi się, że największym problemem Philadelphia Sixers są dwa kontrakty, no to Tobiasa Harrisa i Ala Horforda. Mm-hmm. To z tym trzeba coś zrobić, tak. Jeżeli chcesz obudować Embiida, czy jakby jeżeli...
Embiida i Simonsa. Jeśli chcesz obudować Embiida i Simonsa, to musisz coś zrobić z tymi dwiema umowami. Może Josha Richardsona użyć jako kogoś, wiesz, jako takiego małego kontraktu, który zachęci kogoś.
Kogo zachęca Josh Richardson?
A kogo zachęca Tobias Harris? Tobias Harris wydaje się być gorszym kontraktem. Al Horford wydaje się być gorszym kontraktem. Dlatego mówię, że Josh Richardson użyte jako, wiesz, zachęcenie do tego, żeby zrobić deal. No. Bo Tobias Harris...
Może Matis...
Ja myślę, że zachęca nie jest tak źle. Josh Richardson ma bardzo dobrą umowę. No. To jest bardzo dobry kontrakt, który się zresztą za dwa lata kończy. Tak? Za rok?
Wolałbyś mieć Josha Richardsona, czy wolałbyś mieć...
Za 12 milionów dolarów Josha Richardsona, czy...
Na 10. 10-11, coś takiego.
Wow.
Czy wolałbyś mieć Lou Williamsa?
W sezonie regularnym Lou Williamsa zdecydowanie, ale w playoffach nie chcę mieć nic wspólnego z Lou Williamsem. To już jest historia, ile to już jest lat Lou Williamsa ssania w playoffach.
No wiesz, tam teoretycznie masz trochę taką, możesz próbować osładzać, nie wiem, Matisem Taibulem, możesz próbować Shake'a Miltona gdzieś wrzucić, może w Zaize Smithie jest jeszcze gracz. No tak, możesz troszeczkę tam podcukrować to, aczkolwiek wydaje mi się, że te kontrakty musiałbyś wziąć taki samy, tak samo zły kontrakt, no. Nie wiem, Chrisa Paula byś, może tutaj trzeba zrobić jakąś transakcję.
Jest jeszcze jedna rzecz optymistyczna, mój drogi. Optymistyczna. Jedna rzecz. Tak. O niej nie napisałem. Bo za dużo tego, wiesz, za dużo wishful thinking obok Filadelfii było. To przez Kinkiego, przez projekt, proces, przez tą nazwę chwytliwą, proces. Było dużo wishful thinking wokół Filadelfii przez jakieś 5 lat. I jedna rzecz, tak sobie pomyślałem, że ze wszystkich ludzi na świecie, jakbyś miał sprowadzić kogoś, to by... miał przekonać Bena Simonsa do rzutów za 3, to poza jego mamą, drugą osobą mógłby być Daryl Morey. Więc pomyślałem sobie, może zmieniłoby się coś na lepsze, gdyby Ben Simons zaczął rzucać za 3. U protesty, zarazy. Gdzie jest mój brat?
Ale jakby rzucał na poziomie 32%, to może lepiej jakby w ogóle nie rzucał.
Ja bym w ogóle w PiSie. Dobrze. Powinniśmy Jarosławem Kaczyńskim opowiadać NBA. najczęściej?
Trzeba mieć jeszcze takie gumowe ręce.
I trzeba mieć stolik pod brodą.
Właśnie.
Na jakiej poduszce, kurwa, siedzi?
Co za złośliwość po prostu tych kamerzystów.
Czemu nie był łysy i nie miał takiej plamy, a nie, sorry. Dobrze. Mój drogi, dobrze, więc może to by zmieniło Filadelfię. Jeśli ten człowiek zacząłby grozić rzutem, może to by otworzyło im grę trochę, więc jeżeli ktoś się chce jeszcze złapać jakiegoś wishful thinking, to może. Coś, co jeszcze mamy? Mamy temat
Olegi. No dobrze, ale jak możesz wymienić Tobiasa Harrisa? Jak możesz pozbyć się Ala Horforda?
No Tobias Harris to jest problem, bo to jest gość, który umie rzucać i nie umie nawet pick and rolla dobrze rozegrać. Więc to jest problem we współczesnej NBA, bardzo. No, to jest Tobias Harris to jest dużo gorsza wersja Carmelo Antoniego z Prime'u, grająca w czasach, gdy ten styl gry jest jeszcze bardziej nieprzydatny niż wtedy był. No? Więc to jest problem, żeby go przehandlować. I wiesz, jeśli ktoś będzie handlował z Darylem Morejem i Daryl Morey będzie mu używał jakichś, wiesz, nieprawdopodobnych zabiegów typu Tobias Harris to jest najlepszy strzelec 5 metrów od kosza pod kątem 55% stopni w prawo od tego miejsca. W tym miejscu, jak go ustawisz, odprawia tam 100%. Zobacz, wyliczyliśmy to. Mamy to wszystko, patrz, tutaj. Będzie pokazywał takie rzeczy.
No dobrze, jednak deal, no właśnie, to jeżeli szukasz tam 5 ten, to nie możesz do San Antonio go jakoś pchnąć? Jako pewnego rodzaju kontynuację? Wziąć DeRozana? Oddać? No nie, to bez sensu. Wziąć Tajbula ze sobą.
Wiesz co, tak sobie na końcu myślę, że jeśli oni mają, być może jeszcze mają dwie drużyny na 50 zwycięstw w sobie, w składzie, to dodali teraz tylu ludzi, mają tylu ludzi, że oni faktycznie mogliby się podzielić na dwie drużyny teraz. Doc Rivers byłby prezydentem jednej, Morey prezydentem drugiej, może w końcu trenerem by został i zobaczył, czy to, co ma w głowie, faktycznie ma okazję, ma szansę wypalić na parkiecie koszykówki, bo, no przepraszam, to, co się wydarzyło w ostatnich playoffach, to ja ostatni raz widziałem tak, ja nie widziałem tak przegrywającej do drużyny. Dawno. Nie wiem.
No ale no pamiętajmy, że nie było...
W takim brzydkim stylu, tak rozsypującej się,
rozsypującej
się. Tak jeszcze złe z brukiem, mimo łez bruka na parkie, tak strasznie, to nie jest sport, kurwa mać. No. Dobrze.
Ale nie było Simonsa. No.
Ohydne. Ale ja mówię o Houston cały czas. Dobrze.
Houston. No.
Dobrze. Coś mamy jeszcze o Filadelfii. Te trady, nie mam głowy teraz do tego, żeby wymyślić. Jak
nie, dobrze, ale rozumiem, że nie jesteś entuzjastą Morey'a w Filadelfii.
Nie.
No ale kto jak nie on potrafi ułożyć coś z tego wszystkiego?
Ja nie widziałem, żeby on jeszcze skonstruował dobrą drużynę bez Chrisa Paula. Drużynę. I przychodzi do sytuacji, gdzie właśnie nie ma drużyny, bo jest ten problem między All-NBA graczem, jednym All-NBA graczem, przepraszam, przez All-NBA First Team graczem, tak? 2 lata temu, rok temu, Joel Embiid, All-NBA First Team gracz. Drugi jest All-NBA Third Team gracz w tym sezonie, Ben Simmons, w poprzednim sezonie. Trzecia najlepsza piątka NBA. Dwóch kozackich obrońców. Jeden był, który w głosowaniu Ben Simmons na Defensive Player of the Year w tym roku, trzeci. Joel Embiid rok temu był drugi? Dwóch kozackich obrońców, 25-letnich graczy. Jak tak spojrzysz na to, czym oni są, Boże, jasna cholera. Wstawiasz ich na parkiet i co? Indiana Pacers albo Phoenix Suns. Bo to jest ten poziom. To jest 14-15 drużyna NBA. W tym sezonie. W poprzednim sezonie. Tak samo. Cały czas tak samo.
No dobrze, ale poczekaj. No, Daryl Morey nigdy nie był poniżej 41-41.
Tak.
To znaczy, że nie zbudował nigdy drużyny? No mało jest chyba takich menadżerów z takim rekordem, no, z takim sukcesem. No.
Tamte teamy były super. Tamte teamy z Skolą, z Hejsem, tak. To cofam, już wcześniej powiedziałem, tamte zespoły były drużynami. koszykówki. Grały razem ze sobą. Tak, to były dobre do oglądania zespoły. Pamiętasz, że jeden zespół Daryla Morey'a wygrał 27 meczów z rzędu? 22, 3 mecze z rzędu?
To zaczyna tak wyglądać, jakbyś powiedział, że największym błędem Morey'a było przehandlowanie po Jamesa Hardena.
No nie, największym błędem Daryla Morey'a jest to, że on się nie zajął byciem GM-a, że on nie jest generalnym menedżerem Igi Świątek, wiesz? Tenis, to jest mój problem. Cały czas. Ile mogę mówić? 5 osób gra na boisku, nie jedna. Jeśli tego nie rozumiesz, to ja już naprawdę nie będę powtarzał, co mam na myśli.
Szuraż krzesło.
No. Dobrze.
Dobrze. Będziemy się przyglądać.
Z innych rzeczy, co mamy w tym tygodniu, nie wiem. Już nic innego nie widziałem. Jest Oladipo, cały czas ten temat. Widziałem...
No właśnie, co się dzieje z tym Oladipo? Oladipo, rozumiem, zaczyna wysyłać sygnały, że on jednak wolałby zostać, chciałby zostać.
Za duże pieniądze, tak? To też. To jest ten drugi sygnał. Za duże pieniądze. On chce maksymalnego kontraktu.
Myślę, że w Indianie on tego maksymalnego kontraktu nie dostanie.
To już wiemy. Nie dostanie tego.
Bo to jest Indiana. Dobrze, jak możesz go przehandlować? Kto mógłby być zainteresowany Oladipo? Takim naturalnym fitem wydaje się Miami, ale rozumiem, że Miami nie bardzo chce naruszyć swój salary cap w przyszłym roku, kiedy chcą być głównym kontenderem po Janisa.
Miami chyba chce coś bardziej pewnego niż Oladipo. W sensie nie chce, wiesz, burzyć składu, burzyć koncepcji, burzyć drużyny, którą ma Miami, dla Oladipo.
Wolisz Dragicza, czy wolisz Oladipo?
Dragicza na przyszły sezon niż Oladipo. W tej drużynie, w tym wszystkim, tak.
No. Ciekawe.
Nie no, nie ciekawe, no przepraszam, kto miał lepszy sezon ostatni.
No dobrze, no ale to chcesz powiedzieć, że 35-letni Dragicz będzie lepszy niż 28-letni Oladipo?
Znowu nie chodzi mi o to, kto będzie lepszy, jaki sens ma dla drużyny. Boże, czy to przez tą pandemię już wszyscy myślimy tak o własnych dupach tylko? Sorry, żartuję teraz, ale wiesz. No nie chodzi o to, kto będzie lepszy, tylko jak będzie lepszy dla zespołu. Dragicz był najbardziej graczem, który najbardziej zróżnicował Miami w poprzednim sezonie, wstawienie go do piątki zmieniło zespół. To był rzecz numer jeden. No, więc to wszystko działało. Sprawa Dragicza też jest zresztą ciekawa, co oni z nim zrobią, bo czy Dragic zgodzi się na jednoroczny kontrakt?
Za duże pieniądze? Czemu nie?
No, w ten sposób. Ja się zastanawiam nad to Oladipo w kontekście zespołów, które potrzebują troszeczkę ryzyka podjąć. Miami raczej nie jest w sytuacji, w której potrzebuje ryzyka. Znaczy, no w sensie Oladipo nie będzie wcale jakąś nadwyżką dużą tam, gdzie mają zawodników. O, chodzi o to. Ale być może Oladipo wróci jeszcze do poziomu All-NBA, jeśli ktoś chciałby to sprawdzić. Kto potrzebuje sprawdzić? Kto potrzebuje zaryzykować? Może właśnie Filadelfia jest drużyną, która powinna zaryzykować coś takiego. No, tylko, że no, to raczej byłby potrzebny trzeci zespół, żeby... Albo Matisse Thybulle puszczony. Coś takiego. No. Matisse Thybulle i pik. Pik to nawet za dużo by chyba było. Nie wiem, czego
może
Indiana szuka.
Może właśnie Josh Richardson.
Może Richardson, no. Thybulle, Richardson za ostatni rok Oladipo, coś takiego. Ja myślałem o Milwaukee, cały czas myślę, że Milwaukee powinno się odezwać w tym kierunku i tam są plotki o tym i doniesienia, że to może Oladipo miałby być. Może Dallas? Jeden rok Oladipo?
Ale co za Hardaway'a Juniora?
Mhm, jak wejdzie w opcję. Ale to co to zmienia tak naprawdę dla jednych i drugich? Indiana zabiera sobie problem Oladipo z rąk, bo nie musi myśleć o byłej gwieździe.
No ale Oladipo, wiesz, odciążający grą na piłce Luke Doncicia. No. Mhm. Działa, nie działa? Czy to jest ten kierunek?
Co myślisz? Czy myślisz, że zawodnicy się zgodzą, przechodząc tak? Bo to jest jedno pytanie.
To jest chyba najciekawsze pytanie
tak,
dzisiejszego.
No właśnie, o tym powinniśmy porozmawiać, bo Malcolm Brogdon mówi o tym, że Malcolm Brogdon jest wiceprezydentem, wiceprezydentem związku NBPA. I mówi dzisiaj z Timem Bontempsem wczoraj wieczorem w ESPN. Takie zdania, które
Nie napawają optymizmem.
Nie, właśnie w drugą stronę, uspokoiły mnie, bo ja przez 2-3 dni jakoś tak nie do końca kupowałem, że to się ma faktycznie zaraz zdarzyć, mają się dogarać i jest ta różnica i jeżeli to ma być na największy problem, to nie jest duży problem. Aż tak duży problem, myślę. Znaczy jest to problem, ale chyba nie aż tak duży. To kiedy zacząć sezon? Wygląda na to, że to jest ta główna oś tutaj, że finansowo są w stanie się dogadać, bo wiedzą, że to, nie wiem, wiedzą, że to jest ich biznes. Adam trochę tak napisał, że to też jest biznes LeBrona Jamesa, więc wiesz, nie będą się tutaj jakiegoś przeciągania liny nie będzie, niby. Brian Windhorst też się jakoś specjalnie nie martwi o ten temat w tym tygodniu w podcaście, więc myślę sobie, że może faktycznie się dogadają, jeśli chodzi o finanse. I wydaje się, że z tego, co Brogdon mówi, to jest ta kwestia tego, kiedy zacząć sezon. Czy zacząć sezon 22 grudnia, czy też w MLK Day 18 sierpnia?
Stycznia.
No i tu mamy, wiesz, powody, dla których NBA chce zacząć wcześniej.
Szczerze mówiąc, ta informacja, że zaczynamy 22 grudnia, była taka trochę szokująca. No nie spodziewaliśmy się tego, że to nabierze aż takiego przyspieszenia, bo wydawało się, że jednak ten moment rozpoczęcia będzie się oddalał w czasie. Co by oznaczało, że w gruncie rzeczy na początku grudnia zaczynamy obóz szkoleniowy. Czyli właściwie za miesiąc wszyscy się spotykamy. No, wiesz, też jest oczywiście pytanie, co dalej, co się dzieje z kibicami w halach, ale zdaje się, że wszyscy już na to położyli krzyżyk, że nie ma szans, jakby oczekiwanie na powrót NBA w takim wymiarze, jaki był przed pandemią, nie nastąpi i nie nastąpi w tym sezonie i wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest taki transition period, jest ten sezon. Jest oczywiście pytanie o liczbę gier i chyba tutaj jest pewnego rodzaju konsensus, że to są 72 gry. Wydaje się też, że w związku z jakby koniecznością, w związku z tym, że nie robimy jednak mikrobombli i nie robimy takich, wiesz, masowych zgrupowań, że te mecze to będą pomiędzy drużynami będą przypominały takie mikroserie playoffowe, to chyba jest okej. Okay. Masz 3 mecze Houston, San Antonio pod rząd, tak?
Chyba coś takiego chodzi, albo no bo wiesz, trudno mi sobie wyobrazić, trasę gdzieś tam w okolicy, będące w okolicy, coś takiego, na przykład Cleveland, Detroit, Chicago, ktoś przyjeżdża gdzieś tam z zachodu i robi to wszystko.
Potem myślę, że pytanie jest oczywiście coś takie, ilu graczy będzie w składzie, czy na przykład nie okaże się tak, że będziesz miał 18 graczy, których będziesz mógł powołać, no bo jeżeli, wiesz, będzie koronawirus, wypadnie ci 6 graczy i nagle nie masz drużyny. Więc myślę, że tutaj to też jest do dogadania, jak gramy z two-way playerami, czy możemy kogoś, wiesz, ilu graczy możesz mieć maksymalnie w drużynie, no bo taka sytuacja masowego zachorowania jest prawdopodobna. Oczywiście rozumiem, że mimo tego, że nie będzie tego rygoryzmu bombla, no to pewnego rodzaju rygory takie sanitarne zostaną gdzieś tam zachowane i ci zawodnicy nie będą wieczorami chodzili po pubach i to będzie w takim trochę półwięziennym reżimie.
No mają przykład tego, jak to w gruncie rzeczy dosyć dobrze wychodzi w Europie, w Lidze Mistrzów.
No, czy nawet w Ekstraklasie. No. Gdzie liga nadal gra i te mecze się to do zasady się odbywają, mimo tego, że w drużynach są jakieś tam pojedyncze zachorowania, więc tutaj oczywiście jest kwestia tych dodatkowo tych przelotów i takiego, wiesz, tego pozostawania w tym transition, ale to myślę, że to też jest do zrobienia. Też oczywiście jest kwestia tego, jak lokalne ustawodawstwo, lokalne władze będą patrzyły na kibiców, bo być może możliwe są sytuacje, że będzie, nie wiem, 25% kibiców w sali. Być może będą takie jurysdykcje, gdzie tych kibiców nie będzie w ogóle. To też jest pewnego rodzaju jakby niejednorodność tego, co się dzieje. No, jak wygląda to dzisiaj w NFL? W NFL jest troszkę tak i troszkę tak, prawda?
Tak, jeśli chodzi o kibiców, tak, bo na Florydzie możesz wpuścić już, nie chcę powiedzieć 2/3, ale 50% możesz wpuszczać ludzi, więc jest zupełnie inaczej. W jednym stanie jest inaczej.
Do pewnego stopnia jest to trochę cudzysłowie nieuczciwe, bo niektórzy będą tracili więcej, niektórzy będą tracili mniej, czy będą próbowali rekompensować tą stratę związaną z brakiem kibiców. To jak powiedzieliśmy, jest ile? 40% przychodów każdego klubu. Natomiast wiesz, też mi się wydaje, że zawodnicy zdali sobie sprawę, że jeżeli chcą zachować te pieniądze, nie chcą doprowadzać w przyszłości do obniżenia salary capu, no to krótko mówiąc trzeba zebrać krótką dupę w troki.
Tak. Jak cały świat teraz. Nie mają co tu biadolić, gadać o pieniądzach, o przelotach i tyle, bo PR-owo po prostu przegrają na tym. I to też jest trochę tak, że...
Finansowo przede wszystkim, Maciek. No, nikt nie będzie, wiesz, no, to byłoby idealnie zacząć później, dostać te same pieniądze i zagrać mało spotkań. No tak, tak to chyba nie zadziała. No. Wydaje mi się, że oni sobie już zdali z tej pewnej brutalnej prawdy sprawę. I wiesz, to tam ten Danny Green opowiadający, że LeBron James się nie stawi na pewno w grudniu, że jego...
Wiesz, to można zrobić, ja wiem, widziałem to, bo tu też, wiesz...
Ale on się tak, ale moim zdaniem to zostało rozdmuchane, bo on tak raczej żartobliwie to powiedział, no, on się śmiał
tak,
wtedy.
Tak, on żartował o tym, tak. Żartował. Też słyszałem wypowiedź audio, jak to brzmiało, no. No ale to tak, tutaj też się nie, wiesz, też się nie powinni jakoś, wiesz, zapierać, o, bo muszę odpocząć i tyle, no Boże, no... Kurwa, no cały świat teraz chciałby odpocząć, niemalże cały świat. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy sobie leżą teraz wygodnie. Przynoszą im jedzenie, owoce. No w sumie ja mam to samo robię w domu. Więc wiesz, nikt nie będzie im współczuł, że muszą, nie wiem, ciężej pracować, czy dostaną mniej pieniędzy, bo teraz wszyscy muszą ciężej pracować, a dostają mniej pieniędzy. Może nie pracować. Tak, no, niektórzy nie mają pracy.
Nie mają za bardzo sympatii, że tak powiem, dla tego typu postawy. No.
Ale to też w pewien sposób, wiesz co, tak sobie teraz zacząłem o tym myśleć, że to, co jeszcze, wiesz, do niedawna szło w tą stronę, czy już nawet ogłosiliśmy to, że to się stało ligą graczy, czy nie można powiedzieć, że teraz w tym momencie właśnie idzie w drugą stronę, że to gracze muszą się teraz jednak zgodzić na to, jakie rzeczy przedstawia im NBA i właściciele. Trudno, oni nie mają tutaj za dużo leverage'u może? Bo tak szukam tego leverage'u dla zawodników i wiesz...
Czy... Nie mają, bo w długiej perspektywie, jak się będą się opierać, to stracą, no bo te mechanizmy budowy tego mechanizm finansowania tej ligi jest dosyć oczywisty. No nie możesz mieć ciastka i zjeść ciastka. I to chyba stało się jasne. Więc to przyspieszenie na ten 20 grudnia, to taki bym powiedział, trochę zawodnicy klęknęli przed tym...
Jeśli się zgodzą na to, no. Bo sensownie patrząc, jeszcze przed chwilą, niedawno kończyliśmy sezon. W tym miesiącu kończyliśmy sezon. Ile to było? 3 tygodnie temu kończyliśmy sezon. Poprawnie 3? 3 tygodnie temu chyba w niedzielę kończyliśmy sezon, coś takiego. Jeszcze przed chwilą kończyliśmy sezon, no. To jeszcze, wiesz, jeszcze są w tym sezonie, dopiero z niego, tak domyślam się, że chyba, nie wiem, no. To są świeże w tym sezonie.
Ale zauważ, że cała grupa zespołów, które właściwie no, nie grały od pół roku.
Mhm. I oni już chcieliby zacząć grać, chyba... a z drugiej strony masz tutaj, wiesz, Miami, LeBrona i tyle. Wiesz, a propos tego, co Danny Green mówił, myślę, że może tak być faktycznie, że wiesz, no, na pewno LeBron zagra, wiesz, na pewno, nie chcę przesądzać, ale pewnie nie będzie to kłótni w jakimś telewizjonowanym świątecznym meczu zagra, ale może faktycznie tak być, że kolejne na przykład 2-3 opuści albo to, ale to też to chyba nie jest to samo, o co, nie wiem, mu chodzi, żeby odpocząć między
sezonami. Ale też chyba zdaję sobie sprawę, że obecność gwiazd w tej lidze jest gwarantem i oglądalności i znowu pieniędzy. No bez tego się nie da zrobić, więc myślę, że tutaj jest jakaś odpowiedzialność LeBrona za to. No. To nie jest tak, że on teraz powie, nie, wiecie co, to ja teraz chwilę muszę jeszcze odpocząć. No.
Kłopot w rozpoczęciu rozgrywek 18 stycznia, z tego co rozumiem, jest taki, że nie uda się zmieścić sezonu przed wakacjami. Bo jeszcze zdążymy porozmawiać o tym, czym ten sezon będzie w ogóle, wiesz, nagromadzenie meczów i jak to zrobić. Jedną rzecz, której się dowiedzieliśmy, to jest chyba główna informacja z ostatniego miesiąca, to jest to, że nie będzie już tych głupich historii z próbą gry wiesz, NBA w lipcu, w sierpniu, czy nie daj Boże we wrześniu. Tego nie będzie. Będziemy mieli, część, ci co mają, będą mieli, nie wiem, ja będę miał wakacje na przykład. Wiesz.
No nie, ale też rozumiem, że po prostu jest bardzo silny opór telewizji, żeby cokolwiek zmieniać. I tutaj jest, to jakby zostało pogniatane, panowie. ESPN rozumiem razem z Foxem, razem z...
ABC, TNT. Ustawcie to tak, jak było. Tak było dobrze, ludzie mieli swój radar, swój rytm, swój zegar, wiesz, czuli, że to jest ten czas.
My nie czujemy, żeby play-offy wakacyjne to było najlepsze generowanie przychodów, nie wiem, z reklam, z oglądalności. To nam nie pasuje, więc oczywiście jest jakaś tam zgoda na jakąś tranzycję, że to się, ponieważ zacznie się trochę później, być może sezon będzie krótszy. Tu może jest jakiś bargain, że okej, zróbmy 72 mecze, zapłacimy wam tyle samo, ale co do zasady kalibrujemy się znowu na początek 1 listopada, czyli znowu będzie krótszy off-season, bo się inaczej tego nie da zrobić. I te opowieści o tym, że wierzysz, że wreszcie nie będzie tego takiego tego zdarzenia NFL w soboty, niedzielę z NBA, że to nikogo nie interesuje. Znaczy, że to nie ma żadnej wartości dodanej w tym. Raczej przez to, że NBA miałoby być w lecie per saldo, rozumiem, że nie przynosi to więcej korzyści niż to, że jest ten clash taki z NFL-em, więc myślę, że to zostało wyprostowane, więc tam że wreszcie ktoś, znaczy telewizje i tak naprawdę główni płatnicy powiedzieli, jak ma być i tak po prostu będzie i wygląda na to, że będziemy mieli po prostu dwa krótsze off-seasony, ten i przyszły. Nawet jeżeli ta liga się gdzieś zakończy w lipcu, w przyszłym roku, takie są te, to wrócimy do obozów treningowych 1 października.
Tak, w sensie, ale pierwsze, wrócimy, one się trochę wcześniej już zaczynały, te obozy.
Wcześniej, no nawet tam.
Ja myślałem, że twoja wypowiedź będzie od początku, gdy zacząłeś, że będziesz mówił o tym, że teraz może uda się zrobić tak, żeby sezon nie miał 80, przyszłe sezony, nie miał 82 meczów, tylko te 72.
Ale to jest możliwe moim zdaniem.
Nie tylko ten, ale też ten kolejny.
W nowym CBA to będzie. No być może, mówię, być może tak będzie, że te dwa, po to, żeby to znowu spakować i zmieścić i wrócić do stanu, zaczynamy ostatni tydzień października, czyli byśmy dzisiaj, tak jakbyśmy dzisiaj normalnie zaczynali sezon, że to wymaga takiego dwuletniego przesunięcia. Ale wydaje mi się, że telewizje będą chciały zrobić to w ciągu roku. Także ta flag, będzie mniej Bahamów, mniej, wiesz, odwiedzania Outbacku w Australii, mniej spotkań z kolegami przy winku i trzeba będzie po prostu mieć krótsze wakacje. No niestety, cały świat cierpi i krwawi, więc nie ma powodu, dlaczego miałoby być inaczej w stosunku do zawodników. Zwłaszcza, że mówię, no oni tak na koniec dnia przekrają o swoje pieniądze.
Jeszcze raz? Tak, o swój kasę. Krają
o swoje pieniądze i tych pieniędzy nie będzie więcej, jak oni będą, wiesz, jak oni będą grymasić. No.
Dobrze mają oni, wiesz? Oni tak mają dobrze, że mogą przyjść do pracy i dostać pieniądze za tą pracę, którą wykonują. I mieć tą pewność, że mogą to zrobić. Nie wszyscy mogą teraz...
No wiesz, to jest jakby... Nie, no mają, wiesz, masz zagwarantowany kontrakt, no więc nic ci się nie wydarzy. Możesz przestać grać, możesz być gruby, możesz cię nie chcieć, a Tobias Harris i tak dostanie 100 milionów dolarów. No to jest znaczy tak, to gwarantowanie kontraktu jest wspaniałe. Aczkolwiek oczywiście duzi sobie poradzą. Ja mi się wydaje, zastanawiam się, czy jest jakiś taki opór tych graczy, którzy zarabiają mniej. Mają 3, 4 czy nawet 2 miliony dolarów. To na tych pierwszych umowach bym powiedział, to jest ogromne grono graczy, którzy mają są na tych ruki, czyli graczy, którzy są powiedzmy 3-4 lata w lidze, którzy zarabiają po kilka milionów dolarów. Jeżeli ten escrow to ma być 40%, jeżeli trzeba zapłacić podatki, no to nagle się okazuje, 20% tych pieniędzy, które realnie dostaniesz do ręki, wcale nie jest tak dużo.
25%.
Jeśli nawet 4% nie mniej.
Dla agenta i masz 20%. To nawet nie chodzi teraz z czasem o tym, w tym wszystkim się chyba wszyscy przekonujemy, że to nie chodzi o to, że... A zresztą, nie chcę mi się o tym rozmawiać. Dobrze, mój drogi.
Znaczy wiesz, no, nadal przeżyjesz, nadal te pieniądze gdzieś tam dostaniesz, ale być może nie jesteś w stanie sobie kupić nowego Lamborghini.
Co się nauczysz jeść ryż rękoma w końcu i siedzieć na ziemi?
No, to taka być może jest brutalna prawda. Mm. Więc jestem ciekaw jeszcze, czy jest taka oddolna inicjatywa w Związku Graczy, czy gracze, którzy nie są beneficjentami takim, wiesz, nie mają top 50 kontraktów w tej ligi, jest ich przecież większość, jest ich 70%, którzy mówią, słuchajcie, znaczy, jakie przesuwanie sezonu? Musimy zacząć grać. No. Jestem w sumie dosyć, znaczy tak pozytywnie, znaczy widać, że tutaj nie ma chyba jakiegoś sporu pomiędzy Związkiem Graczy a ligą. Raczej te rozmowy przebiegają tak dosyć, bym powiedział, sprawnie. I tutaj jest jakby świadomość, wiesz, to nie jest spór OPZZ-u Solidarności z rządem. No.
Ale zaczekaj, aż odezwie się Kyrie Irving i wtedy zobaczy, czy się czasy nie przypomną. Ja cały czas czekam na to, co Kyrie powie o tym, o tych ustaleniach. Co powie nasza wielka przyszłość z Fromborka.
Kiedy zrobi pierwszą konferencję, no.
O, oni się tam pozabijają strasznie. Spencer Dinwiddie już na Twitterze ostatnio pokazywał, jakie to ma umiejętności matematyczne. Dobrze, mój drogi. Będziemy się słyszeć w przyszłym tygodniu. Mhm. Mam nadzieję, że dwa razy chociaż.
Spróbujemy.
I co? I to wszystko. Mogę ci życzyć tylko jedynie spokojnego weekendu.
Tak.
I wszystkim życzę też spokojnego weekendu, chyba że ktoś planuje coś mocno i nie będę kończył. Jeśli ktoś planuje coś mocno to ja supportuję. Mówię szczerze. Ty nie pewnie, ale ja supportuję takie idee.
Nie, ja mówię, że wiesz, no, że tak jak słyszę z tego, co się dzieje dookoła, to sytuacja jest dramatyczna, więc to jest zły moment, żeby zachorować. No.
Tak, i bo właśnie, to jest zły moment, żeby zachorować i znakomity moment właśnie, żeby ludzi na ulicę wyrzucić. Fantastycznie, gratuluję. Dobrze, mój drogi, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trzymaj się, dobrego.
Miejmy nadzieję w lepszej Polsce. Pozdrawiam.